Dobry wieczór Państwu. Kłania się Bartłomiej Radziejewski. Tradycyjnie proszę o wyśmiewane przez niektórych potwierdzenie, czy widać, czy słychać. Ale to nie ma się co śmiać, Szanowni Państwo, bo to, czy widać, czy słychać, jest kluczowe dla efektywności naszego spotkania. Jak zwykle pan Baltazar Gąbka pierwszy, widzę, już tu zadaje pytania. Podziwu godna systematyczność w byciu pierwszym. Natomiast potwierdzenia, że widać, że słychać na czacie, wciąż nie widzę. Bardzo o nie proszę. Dzień dobry, dzień dobry. Ale czy widać, czy słychać? No, coś nie przychodzi potwierdzenie. Czyżby mnie nie było słychać? Wszystkie ustawienia u mnie są w porządku. Wszystko w porządku. Dobrze, jest o potwierdzenia. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Dobrze się znowu spotkać. Witam na naszym cotygodniowym, coczwartkowym spotkaniu geopolitycznym na żywo. Dzisiaj cztery tematy chciałem zaproponować. Pierwsza to rosyjskie rakiety nad polskim terytorium i co z nimi robić, i co one znaczą i jakie z tego wynikają z konsekwencje. Druga sprawa to zgniły kompromis w Unii Europejskiej w sprawie żywności z Ukrainy. Na czym on polega i dlaczego jest zgniły? Trzecia sprawa to skutki zamachu w Moskwie, pod Moskwą i co to wszystko może znaczyć. Czwarta rzecz to reaktywacja bursztynowego szlaku i szansa dla Polski i innych krajów regionu z tym związana. Ale zanim o tym przypominam, Szanowni Państwo, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców, które jest szczególnie ważne teraz, gdy jesteśmy w kryzysie płynnościowym i brakuje nam około 40 tysięcy do tego, żeby płynność odzyskać. Wsparcie Wasze by w tym bardzo pomogło. Pamiętajcie też, że te działalności wszystkie na YouTubie są mało dochodowe lub niedochodowe i Wasze wsparcie decyduje o tym, czy możemy rozwijać naszą działalność. Wprowadzimy wkrótce też praktykę wymieniania darczyńców z nazwiska, tylko tych, którzy się zgodzą, tych, którzy nas wspierają. Mam nadzieję, że to dodatkowo Państwa zachęci do partycypacji w tym przedsięwzięciu, dołączenia do szlachetnego grona darczyńców Nowej Konfederacji. Sposobem na wsparcie Nowej Konfederacji są także zakupy książkowe. Mamy około 30 książek już w dorobku. Moja ostatnia, Nowy Porządek Globalny, duża synteza na temat nowego porządku światowego. Zachęcam do kupowania najlepiej wielu egzemplarzy. Bo oczywiście jeden egzemplarz to trudno nazwać jakimś szczególnym wsparciem, ale jeżeli kupicie dla znajomych, dla rodziny, to sprawa się zmienia. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Rosyjska rakieta kolejny raz wleciała na terytorium Polski. Temat wszystkim znany i emocjonujący. Przyjęliśmy generalnie taką postawę, żeby nie zestrzeliwać tych rakiet. Uzasadnienie tego jest przede wszystkim takie, że to może spowodować straty dla ludności cywilnej, a także szereg pomniejszych konsekwencji. Natomiast dla ludności, dla mienia cywilnego. Natomiast no, jestem sceptyczny dosyć wobec tego uzasadnienia. Wiem, że część analityków je podziela i jest ono jakoś tam wygodne dla naszego dowództwa, dla naszego MON-u. Natomiast myślę, że rację mają ci, którzy tak jak były szef wywiadu Estonii, krytykują to podejście, mówiąc, że Rosja w ten sposób dostaje negatywny sygnał, sygnał zachęcający do dalszych tego typu prowokacji. Oczywiście, czy rakieta dana wleciała w świadomie, czy w wyniku decyzji, że ma wlecieć, czy przypadkowo, to jest kwestia inna, ale nawet jeżeli wylatuje przypadkowo, no to, że nie reagujemy, stanowi moim zdaniem istotną zachętę do tego, żeby dalej testować Polskę. To, że nie reagujemy, może być efektem oczywiście przyjętej taktyki, ale ta przyjęta taktyka może być maskowaniem faktu, że nie mamy odpowiednich systemów wykrywania, że nie mamy być może odpowiedniego procesu decyzyjnego, który umożliwia właściwe zadziałanie w takiej sytuacji. No jest to bądź co bądź forma agresji na państwo polskie, na państwo polskie, które jest częścią NATO, i taka agresja powinna spotykać się z czymś więcej niż wezwanie ambasadora. Notabene wezwanie ambasadora nieskuteczne okazało się i wydaje się, że Rosja sobie z nas kpi, mimo że traci na tym w pewien sposób, można powiedzieć, wizerunkowo, ale widać, uważa, że może takie straty ponosić, żeby sobie kpić z Polski. Natomiast wracając do rakiet, oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, że dane zestrzelenie może spowodować określone straty i wtedy należy, a z drugiej strony niezestrzelenie nie spowoduje żadnych istotnych strat. W takiej sytuacji oczywiście można podjąć decyzję o niezestrzeliwaniu, ale domyślne ustawianie systemu w ten sposób, że nie strzelamy, no powoduje, że przeciwnik dostaje zachętę do tego, żeby ponawiać takie i kolejne akcje. To jest testowanie Polski, czy świadome, zaplanowane, czy też spontaniczne i przypadkowe. Jest to testowanie Polski. Jest to testowanie wydolności państwa polskiego i asertywności państwa polskiego. Moim zdaniem, przyjmując koncepcję, że co do zasady nie zestrzeliwujemy, no nie zdajemy tego testu właściwie. Wystawiamy się na próby kolejnego testowania. Prezentujemy się jako kraj zbyt słaby. Także zachęcałbym do dyskusji, refleksji i rewizji tego stanowiska, bo wydaje się jednak, że mnóstwo poważnych krajów w takich sytuacjach zestrzeliwuje rakiety. Analogicznie z myśliwcami, z helikopterami. Pamiętamy na przykład zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez Turków. Nic to nie spowodowało żadnej wielkiej eskalacji. To słowo uspokojenia dla tych, którzy się tego boją, że zestrzelimy rosyjską rakietę, to zaraz będzie jakaś może wojna, czy Bóg wie co. Nie, wcale niekoniecznie. Nie tylko wcale niekoniecznie, ale nie jest to ten szczebel drabiny eskalacyjnej. Tego typu zestrzelenia zdarzają się w relacjach międzypaństwowych i nikt z tego powodu wojny nie wypowiada, więc z tego nie ma powodu się obawiać. Także zachęcam tutaj do refleksji i rewizji. Druga sprawa to wczorajszy szczyt w Brukseli i porozumienie w sprawie żywności z Ukrainy. Jak Państwo wiecie, długo zabiegaliśmy, Polska długo zabiegała o to, żeby wprowadzić restrykcje, cały szereg restrykcji, żeby nie musieć więcej łamać prawa unijnego. Przypomnijmy, że poprzedni rząd pisowski łamał prawo unijne, nie godząc się na bezcłowy handel z Ukrainą. Moim zdaniem dobrze robił, znaczy mniejsze zło tutaj wybierał i słusznie. Rząd Donalda Tuska kontynuuje tę praktykę, jednocześnie starając się o rewizję unijnej polityki i o to, żeby nie musieć już łamać prawa. Kompromis, który osiągnięto wczoraj, jest moim zdaniem zgniłym kompromisem, no bo tak, zmieniono okres rozliczeniowy, jeśli chodzi o liczenie tego importu na połowę 2021 roku. Polska, Francja i inne kraje zabiegały o to, żeby to był początek 2021 roku, inni, żeby było później. Krakowskim targiem przyjęto połowę 2021 roku. Wprowadzone będą pewne restrykcje, to znaczy na jaja, cukier, drób, także kukurydzę, owies, kaszę, miód. Natomiast nie objęto restrykcjami pszenicy, jęczmienia, nie objęto całego szeregu innych rzeczy. Jest to zgniły kompromis, no bo nie został wyeliminowany podstawowy problem, którym jest to, że idea bezcłowego handlu z Ukrainą, o który zresztą poprzedni rząd polski zabiegał, nie wiedzieć czemu, a właściwie niestety wiedzieć czemu, tylko niestety zabiegał o to, więc dzisiaj jesteśmy ofiarą spełnienia tego życzenia. No, uderza w interesy państw członkowskich. Uderza w interesy państw członkowskich i oznacza i kwestionuje ideę europejskiej solidarności. Niektórzy się żachną, że nigdy jej nie było i można się do pewnego stopnia z nimi zgodzić, ale jednocześnie można wskazać obszary, gdzie ta solidarność była i nadal jest. Pewna solidarność w Unii Europejskiej istnieje, natomiast jest dalece niepełna. No, a moim zdaniem, im bardziej jest niepełna, Im bardziej Unia jest skłonna wykazywać zachowania niesolidarne względem swoich członków, a preferując jednocześnie interesy takich bytów jak Ukraina, czy określonych lobby, które we współpracy z zewnętrznym bytem jak Ukraina chcą robić określone interesy, no to jest zachowanie bardziej przypominające imperium niż federację, nie mówiąc już o prawda, ojcach założycielach Unii Europejskiej i pięknej konfederacji, która była wtedy. W związku z czym no, zasadniczy problem nie został wyeliminowany, został nieco zmniejszony jedynie i dlatego nazywam to zgniłym kompromisem. Wciąż będziemy cierpieć, wciąż polscy rolnicy będą protestować. Chwilę po tym padły postulaty, czy nawet jedno brzmiąco padły postulaty polskich rolników o całkowitego zamknięcia granicy z Ukrainą. Więc widać, że to problemu nie rozwiązuje absolutnie. Problem będzie trwał, będzie frustrował polskich rolników, będzie frustrował innych w Polsce, będzie frustrował rolników w innych krajach frontowych i nie tylko frontowych. Francja ostatnio dołączyła do tej grupy krajów, które chcą z bardzo istotnych ograniczeń w tym bezcłowym handlu. Nie zostało to rozwiązane. No jest to taki właśnie gdzieś tam zatrzymanie się w jednej, nawet nie połowie, tylko gdzieś w jednej czwartej drogi i no nie wiem do końca na co liczenie. No. Jest to rozwiązanie, które nikogo nie satysfakcjonuje tak naprawdę. Natomiast no, w tym wszystkim warto zadać sobie właśnie pytanie, no, czy ci, którzy lobują za tym, żeby był bezcłowy handel, no, za jaką są Unią Europejską właściwie? No, bo co to za, jak ci sami ludzie mogą żądać zgody na federalizację na przykład, jeżeli jednocześnie wprowadzają tak niesolidarne mechanizmy. Raczej nie do pomyślenia jest, żeby w sytuacji konfliktu interesów między Teksasem a Meksykiem, centrala w Waszyngtonie wybrała interesy Meksyku, prawda? A tymczasem Unia Europejska kolejny raz demonstruje tutaj, że jest w stanie wybierać interesy bytów zewnętrznych w miejsce interesów swoich państw członkowskich. Bardzo to jest niekorzystne moim zdaniem. Sytuacja, w której musimy łamać prawo unijne, żeby chronić swój rynek, jest niekomfortowa wysoce, nie powinniśmy być tego zmuszani. Inna rzecz, że to łamanie prawa unijnego i następnie przymykanie oka na łamanie tego prawa unijnego przez Brukselę, no też jest no, takie ośmieszające dla Unii Europejskiej, demonstrujące fikcyjność reguł w niej panujących i każące wątpić w to, czy inne reguły również warte są przestrzegania i czy należy sobie nimi zawracać głowę. Także to nie służy tak naprawdę nikomu. Tak naprawdę na dłuższą metę to jest szkodliwe, uważam, dla wszystkich nas w Unii Europejskiej. No ale taki kompromis zawarto, zgniły kompromis i sprawa niewątpliwie będzie toczyć się dalej, będzie przedmiotem kolejnych pertraktacji i być może kolejnych kompromisów, oby mniej zgniłych przynajmniej, a najlepiej w ogóle nie zgniłych, tylko rozwiązujących rzeczywiście problem. Zamach pod Moskwą miał miejsce niedawno, w ostatnich dniach, głośna też sprawa, z całą pewnością dużo Państwo już o tym czytali i słuchali, więc bardzo krótko. Wydaje się, że no są dwie zasadnicze interpretacje. Albo to była ustawka polegająca na tym, że Rosjanie świadomie przepuścili, nie musieli nawet koniecznie tego sami organizować, tak jak w przeszłości się zdarzało, ale mogli przepuścić zamachowców, o których wiedzieli, że się szykują do ataku. Tak twierdzi zresztą wywiad Ukrainy. Myślę, że jest to hipoteza dość prawdopodobna. Po to, żeby wywołać określone skutki polityczne, o tym jakie, to sobie zaraz powiemy. Możliwe jednak, że po prostu rosyjskie służby zawiodły i był to realny zamach terrorystów z państwa islamskiego Chorasanu. Organizacji mającej już bogaty dorobek terrorystyczny i spore ambicje i na liście wrogów, między innymi właśnie Rosję. Jeżeli byłby to autentyczny zamach, no to skutki są o tyle inne, że to oznacza, że rosyjskie służby zawiodły i to oznacza, że organizacja uzyskała pewne zdolności kompromitowania Rosji i osłabiania Rosji, atakowania celów w Rosji. I w związku z tym będą musiały zostać przeznaczone określone zasoby na to, żeby takie sytuacje się nie powtarzały w przyszłości. Czy Rosja sobie z tym poradzi? Myślę, że sobie z tym poradzi. No, nie ma tu nic szczególnego, co wymagałoby nie wiadomo jakich środków. Tego typu zamachy też mogą być łatwo instrumentalizowane, tak jak i ten jest instrumentalizowany politycznie na użytek zupełnie innych celów, nawet jeśli mają miejsce. Natomiast skierowanie uwagi nie na terrorystów islamskich, a na Zachód wskazuje, no, dość mocno wydaje mi się jednak na to, że Rosjanom to jest na rękę i że Rosjanie chcą to wykorzystać właśnie w ten sposób i kolejne tego typu zamachy, jeśli by były, również będą skłonni wykorzystywać właśnie w ten sposób. W ten sposób, czyli obwiniając Ukrainę, obwiniając Zachód, od razu właściwie pojawiła się interpretacja, że to są Ukraińcy odpowiedzialni za to we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Zachodem. Później podtrzymana, teraz po torturach zamachowcy się przyznali. Sąd rosyjski, niezwykle wolny, oczywiście, jak wszyscy wiemy, jak niezależne są sądy rosyjskie, orzekł, że zamachowcy byli powiązani z ukraińskimi nacjonalistami, oczywiście. No i to umożliwia oczywiście mobilizację przeciwko Ukraińcom, przeciwko Zachodowi. I teraz pytanie brzmi, jaką mobilizację? Myślę, że należy wskazać na dwa główne warianty, na mobilizację małą i mobilizację dużą. Mobilizacja mała, no to będzie po prostu zwiększenie poziomu wzmożenia opinii publicznej rosyjskiej do wspierania wojny, do zapisywania się do wojska, do uczestnictwa, do wspierania zbiórek i tak dalej, do konsolidacji wokół władzy w związku z prowadzoną wojną. Ale możliwa jest także mobilizacja duża i wykorzystanie tego do poważnej eskalacji na froncie. W wypowiedzi Pieskowa bodajże pobrzmiała od dawno niesłyszane hasło wojna w odniesieniu do konfliktu na Ukrainie. Wcześniej konsekwentnie używał on sformułowania operacja specjalna przez długi czas. Więc jeżeli to nie był przypadek, a w przypadku nomen omen Pieskowa myślę, że trudno mówić o wypadku przy pracy, to wskazuje na możliwość poważnej eskalacji, to znaczy przejścia rzeczywiście do traktowania tego konfliktu jako pełnowymiarowej wojny i być może do zarządzenia większej mobilizacji i rzucenia znaczniejszych oddziałów na front. Być może Rosjanie potrzebowali pretekstu do tego, żeby dokonać mocniejszych ruchów na froncie, widząc to, co się dzieje, widząc chybotliwość Zachodu, widząc narastające zmęczenie Ukraińców i być może próbując znaczącego przełamania. No w tej chwili sytuacja jest o tyle patowa, że Ukraińcy wprawdzie słabną i sytuacja jest coraz niekorzystna dla nich, ale z drugiej strony Rosjanie nie dysponują wystarczającymi siłami, żeby zrobić tu jakieś większe przełamanie. Są w stanie dalej wyniszczać, wykańczać Ukraińców, ale niszczyć ich infrastrukturę i tak dalej, osłabiać morale, osłabiać zasoby, osłabiać podstawy gospodarcze, ale wydaje się, że żołnierzy jest za mało i wraz z nimi sprzętu jest za mało do tego, żeby zrobić jakieś wielkie przełamanie. Być może ten zamach zostanie wykorzystany do tego, żeby właśnie znacznie poważniejsze siły rzucić na front i takiego większego przełamania spróbować. Czy tak będzie, zobaczymy. Najbliższe dni to pokażą i myślę, że ta reakcja też nam wiele powie o tym, co tu tak naprawdę zaszło. Czy to była ustawka typowa rosyjska, czy to było jednak po prostu fiasko rosyjskiego kontrwywiadu, rosyjskich służb i realny zamach taki, który po prostu nie został przewidziany, nie został zneutralizowany na czas. Czas pokaże. Myślę, że warto mieć na uwadze różne warianty, bo nikt nie jest w stanie przesądzić na ten moment, jak w rzeczywistości było. Nie mamy wglądu w dokumenty FSB, nie mamy wglądu w dokumenty Kremla. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak było. Jesteśmy skazani na hipotezy. Z ostrożnością uważam, należy podchodzić do tez bardzo jednoznacznie mówiących tutaj, co zaszło, że tylko jedna wersja wydarzeń jest właściwa. No dobrze, przechodzimy niniejszym do czwartego tematu, czyli nowego bursztynowego szlaku. Pamiętamy bursztynowy szlak, oczywiście nie osobiście, tylko z lekcji historii, z czasów rzymskich, kiedy to bursztyn z nadmorza bałtyckiego sprowadzany był do Imperium Romanum. Dzisiaj oczywiście nie o bursztyn chodzi, ale o wszelkiej maści towary z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, które do Afryki i na Daleki Wschód miałyby trafiać i mają trafiać na mocy tego, co ogłosiła Izba Gospodarcza Europy Środkowej, ogłaszając właśnie nowy bursztynowy szlak, New Amber Road po angielsku, NAR w skrócie. Ta izba to jest taka organizacja skupiająca ponad 20 krajów regionu, zamieszkałe przez około 160 milionów ludzi i stworzyła taki parasol administracyjno-promocyjno-konsultacyjny nad inwestorami, nad przedsiębiorcami z regionu, którzy chcieliby właśnie próbować swoich sił na południe. Tak jak biegł dawny bursztynowy szlak starożytny i dużo dalej do Afryki oraz na Daleki Wschód aż do Chin i do wszystkich krajów po drodze. Interesująca inicjatywa, o której jednak finansowaniu jak na razie niewiele wiadomo, więc trudno ocenić skalę, trudno ocenić na ile zaangażowane są tutaj rządy. Wydaje się, że zaangażowanie rządów jest tu niezwykle ważne, żeby to mogło być efektywne. Natomiast sama inicjatywa ze wszechmiar godna pochwały, budząca nadzieję i bardzo potrzebna. No, uważam, że Polsce, ale też innym krajom regionu, postkomunistycznym krajom regionu, bardzo brakuje takiego wsparcia politycznego, jakie mają z jednej strony stare potęgi zachodnie. Widzimy zawsze, że gdy Macron czy Scholz gdzieś jadą, to towarzyszy im cały starannie dobrany zawsze wianuszek przedsiębiorców, że ci przedsiębiorcy są chronieni, że są wspierani, że bardzo ten protekcjonizm taki, nawet jeśli oficjalnie nie jest robiony, to nieoficjalnie jest bardzo efektywnie robiony. To są długo, przez setki lat wypracowywane mechanizmy, pewne tradycje, zachowania związane z tym, instytucje, stowarzyszenia, praktyki. Oni mają pod tym względem oczywiście łatwiej. My mamy krótką tradycję instytucjonalną, zaburzoną, znaczy może nie taką krótką samo w sobie, oczywiście w pewnym sensie dłuższą nawet, ale zaburzoną wiele razy w historii, więc nie mamy tego typu praktyk wypracowanych. Więc tak ważne, z tego powodu tak ważne są takie inicjatywy, tak ważne jest tworzenie parasola nad przedsiębiorcami, którzy sami oczywiście wiele zdziałają, ale bez wsparcia państwa, bez wsparcia organizacji właśnie tego typu jak Izba Gospodarcza Europy Środkowej, no mogą zdecydowanie mniej. Są na gorszej pozycji w porównaniu zarówno do przedsiębiorców z zachodu, jak i do przedsiębiorców z nowych potęg wschodu, zwłaszcza Dalekiego Wschodu, gdzie to wsparcie polityczne również jest bardzo silne i bardzo polityczne, ale też organizacyjne w ogóle, bardzo silne i bardzo skuteczne. W związku z czym brawo za nowy bursztynowy szlak, warto się przyglądać i zobaczymy jak to będzie. Trochę mgliście to na razie jak dla mnie brzmi, ale na poziomie generalnym bardzo pozytywnie. No dobrze, tyle ode mnie na start. Szanowni Państwo, cztery tematy dość zróżnicowane. I przechodzimy do pytań i uwag. Tradycyjnie pan Baltazar Gąbka był pierwszy. Doceniam zarówno pańskie starania i pańskie przodownictwo, jak i pański pseudonim artystyczny. W dzieciństwie byłem fanem Baltazara Gąbki. Już przechodzę do pytania. Polska zazwyczaj jest osamotniona na forum europejskim, pisze pan Baltazar Gąbka, jeśli chce coś ugrać. Czy ten lub poprzedni rząd próbował kuluarowo szukać wsparcia? Mam to na myśli kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wydaje się, że z tymi krajami mamy zbliżone interesy i razem moglibyśmy dużo więcej ugrać. Nie mam na myśli tu żadnego oficjalnego formatu jak Trójmorze czy Międzymorze, w którym Polska, jak to wynika z wypowiedzi polityków, chciałaby grać pierwsze skrzypce. Obserwując relacje z tymi krajami, ciężko zaobserwować jakiś wspólny front, a ostatnio nawet kością niezgody są odmienne spojrzenia na wojnę na Ukrainie, Słowacja i Węgry. Czy są tu jakieś perspektywy poprawy? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam, dziękuję za pytanie. Oczywiście tego typu działania nasze rządy, no możemy im wiele zarzucić, ale nie są aż tak nieefektywne czy złe, żeby nie podejmować tego typu prób i rząd poprzedni i obecny, daje się dużo bardziej intensywniej. Takie próby podejmuje. Ostatnio były spotkania Grupy Wyszehradzkiej, ale było to cały szereg innych konsultacji bilateralnych także i w różnych innych formatach. Pytanie co z Trójmorzem to jakby jeszcze inne pytanie, ale to może zostawmy sobie na inną okazję lub może będzie bezpośrednio tego dotyczące pytanie to wtedy. Natomiast ewidentnie ten rząd sonduje i bada możliwości. Natomiast problem myślę polega nie na tym, że czy nie tylko na tym, że polskie wysiłki są niewystarczające tutaj, tylko przede wszystkim na rozbieżnościach interesów, ale też braku pewnych praktyk, znowu wypracowanych, że na przykład tworzymy wspólny front, prawda, w określonych sprawach. Nie udało się dotąd zbudować skonsolidowanego bloku w Europie Środkowej w żadnej właściwie, no w żadnym formacie. Natomiast takie byty jak Grupa Wyszehradzka czy Trójmorze są bardzo luźnymi bytami, które są użytecznymi forami konsultacji, ale nie są żadnymi zwartymi blokami politycznymi. Różnice interesów są ogromne, no i to, że Węgry tak odmiennie się zachowują w stosunku do wojny ukraińskiej, ale też w ogóle w stosunku do Rosji, do Chin, do całego szeregu kwestii, no nie jest przypadkiem, jest kwestią zupełnie innego położenia geopolitycznego, innych interesów, które ma to państwo. Innej oczywiście też wykładni, którą obecny rząd w porównaniu do, znaczy rząd Viktora Orbana, kolejny już w porównaniu do rządów poprzedników, zupełnie innej interpretacji węgierskich interesów dokonuje, no ale zakorzenionej w innej bazie, zupełnie innej bazie. No i różnice można by mnożyć, natomiast no wbrew różnym takim mrzonkom, że teraz oto pójdziemy z dobrą nowiną i zbudujemy zwarty blok Europy Środkowo-Wschodniej, który będzie tam, prawda, stawiał się Niemcom, czy Rosjanom, czy Ameryce, czy Francji. No, coś takiego nie jest możliwe choćby z tego prostego powodu, że raz, że interesy geopolityczne są różne, co wynika z różnych pozycji geopolitycznych, z różnego położenia i wynikających stąd zasadniczych odmienności interesów. Po drugie, te kraje wbrew pozorom są bardzo konkurujące ze sobą. To znaczy, sposób, w jaki prowadzono transformację po czasach komunizmu, no, sprawił, że kapitał zachodni stał się głównym tutaj zasobem, o który rywalizowano. No i my na przykład rywalizujemy z Węgrami czy z Czechami o to, gdzie będą zlokalizowane zachodnie fabryki samochodów, prawda, które my będziemy tutaj zasilać naszą kadrą i które będą tworzyć miejsca pracy tutaj. I tak jest z całym szeregiem rzeczy. My rywalizujemy w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej o rozdystrybuowanie tutaj zachodnich inwestycji. W związku z czym współpraca ścisła, gospodarczo-polityczna jest bardzo trudna tak naprawdę i bardzo trudno jest to przełamać. Natomiast oczywiście jest szereg spraw, gdzie można zbudować wspólny prąd i tak jednym z takich spraw była wojna ukraińska. Jedną z takich spraw, i tutaj akurat Polska z Węgrami mówi jednym głosem praktycznie, jest kwestia bezcłowego handlu z Ukrainą i tego, że uderza to w nasze interesy. Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia tutaj mówią wspólnie. Mamy większe zbieżności niż ze wspomnianą Francją i innymi krajami dalej na zachód, które poniekąd podzieliły tutaj nasze stanowisko. Natomiast no to są pojedyncze sprawy. To są pojedyncze sprawy i oczywiście warto takich spraw identyfikować jak najwięcej, ale bez złudzeń co do tego, że jakiś zwarty blok Europy Środkowo-Wschodniej uda się stworzyć. No zwłaszcza bardzo odradzałbym takie rzeczy, jak były robione w przeszłości, to znaczy robienie Trójmorza pod hasłem wielkiego projektu geopolitycznego i przedstawianie Polski jako rodzaju neoimperium, które tutaj się buduje na tym Trójmorzu i tłumaczenie jeszcze tego na angielski i wysyłanie tego potem Słowakom czy Litwinom, prawda, no absurdalne kompletnie. No, najlepszy sposób, żeby ich zniechęcić do wszelkiego Trójmorza. No, wielkiego entuzjazmu dla leadershipu polskiego w regionie nie ma. Z prostego powodu, Polska jest za słaba. Polska ma za mało potęgi, ma za mało do zaoferowania i nikt też nie jest zainteresowany czymś takim jak wspólne z Polską stawiania się Niemcom co do zasady, prawda? No, można się postawić Niemcom, Czesi i Węgrzy mogą być zainteresowani wspólnym z Polską postawieniem się Niemcom w określonej sprawie, ale generalne pójście na konfrontację z Niemcami pod rękę z Polską, no nikt tego nie chce. Po prostu, dlaczego mieliby chcieć? Polska nie jest ani eksporterem bezpieczeństwa, ani istotnym eksporterem dobrobytu w regionie. To musiałoby się zmienić i do tego nasza potęga, nasze możliwości musiałyby wzrosnąć, żeby marzyć o realnym regionalnym przywództwie. Natomiast regionalna współpraca jest jak najbardziej do rozwijania, jest jak najbardziej do robienia i warto wypracowywać tutaj praktyki, tak jak pan proponuje. Raz zadaję pytanie, dlaczego polskie partie polityczne nie stworzyły think tanków na wzór zachodni, które stanowiłyby intelektualne zaplecze? Zachodnie kraje mają i wpływają na polską politykę, na ich politykę, jak rozumiem, na zachodnią politykę, tak? To taki chochlik, jak Instytut Schumana czy Adenauera. No pełna zgoda, tak jest właśnie. Oczywiście Niemcy są jednym przypadkiem, Francuzi mają swoje, amerykańskie think tanki to w ogóle poziom, do którego możemy tylko marzyć, żeby się zbliżyć. Dlaczego polskie partie tego nie tworzą? No to pytanie uważam, że polscy dziennikarze powinni częściej zadawać polskim politykom. Polskie partie, owszem, czasami tworzą coś. Znaczy, był na przykład, nie wiem, czy jeszcze istnieje, Instytut Obywatelski przy Platformie Obywatelskiej, teraz Koalicji Obywatelskiej, Instytut Sobieskiego przy PiS. Więc to nie jest tak też, że nie tworzą. Jest tego więcej. Natomiast te instytucje są albo dosyć słabe, albo dramatycznie słabe, albo wręcz pozorne i służące tak naprawdę temu, żeby albo robić PR, albo służyć zatrudnianiu jakichś tam ludzi i właściwie niewiele więcej, przerzucanie jakichś tam pieniędzy, albo trochę tego, trochę tamtego. Realnej roboty eksperckiej jest tam bardzo mało, aczkolwiek Instytut Sobieskiego, muszę powiedzieć, dawniej za czasów prezesury Pawła Szałamachy, potem Pawła Solocha, jeśli dobrze pamiętam, Maciej Rabkiewicz chyba też był prezesem. No, całkiem nieźle działał, muszę powiedzieć. Natomiast z tego co wiem, pierwszą decyzją PiSu po wygranych wyborach była, czy jedną z pierwszych decyzji PiSu po wygranych wyborach, było obcięcie dotacji dla Instytutu Sobieskiego. Ciekawe rozwiązanie, prawda? Więc no, widać w tym brak dbałości o ciągłość instytucjonalną i o powagę tego zaplecza i o siłę tego zaplecza eksperckiego. Jeden Instytut Sobieski to jaskółka, która wiosny nie czyni, więc dlaczego teraz polskie partie to robią, czy dlaczego tego nie robią? No uważam, że dlatego, że są po prostu w zbyt dużym stopniu zdominowane, czy zasilone przez ludzi mało kompetentnych. Przez ludzi mało kompetentnych i mało zainteresowanych realnym rządzeniem, tak? No bo jeżeli chcesz realnie rządzić, jest realne rządzenie? Może sobie jeszcze na starcie tak powiedzmy. Jest realne rządzenie, sztuka klasyczna, chwalebna sztuka rządzenia państwem, prawda? Rozwiązywania nieskończonej liczby problemów w skończonym czasie i za pomocą skończonych zasobów. Stąd jakość tego rządzenia jest tak ważna, ponieważ to jest nieustanny dramat rozwiązywania większej ilości spraw niż próby rozwiązywania spraw, których nigdy nie da się wszystkich rozwiązać za pomocą ograniczonych, zawsze niewystarczających zasobów. W związku z czym no, potrzebne jest do tego zaplecze eksperckie. Żeby realnie rządzić, potrzebne jest zaplecze eksperckie. Można je mieć w rządzie, można je mieć w think tankach. No, praktyka raczej jest taka, że część się ma w rządzie, a część się ma w think tankach i think tanki są potrzebne i nawet w Chinach są potrzebne, istnieją i dość prężnie działa cały szereg think tanków, mimo tego, jak potężne i omnipotentne jest tam państwo, nieporównywalnie oczywiście, autokratyczne państwo, nieporównywalnie do jakiegokolwiek kraju zachodniego. Natomiast no, polscy politycy są moim zdaniem po prostu za mało zainteresowani rządzeniem realnym, za bardzo skupiają się na walce wyborczej tylko i na robieniu show, na wypadaniu dobrze w telewizji, w mediach, na robieniu sobie publicity, na robieniu sobie poparcia, a nie na rozwiązywaniu problemów rządzenia. To zaobserwowanie jest na tyle duże, że na realne rządzenie zostaje zbyt mało czasu, a ponieważ zostaje zbyt mało czasu, to nie starcza go także na tworzenie zaplecza eksperckiego. To jest moim zdaniem taka skrótowa odpowiedź na ten problem. No i teraz, czy to jest dosyć, może takie brzmi pesymistycznie, ale ja jestem tutaj umiarkowanym optymistą, chcę powiedzieć, dlatego że widzę, że ta sytuacja zaczyna się pomału trochę zmieniać. Otwarcie na dyskusję, na kontakt z ekspertami zaczyna rosnąć za wolno, za późno, niewątpliwie. Mnóstwo problemów w międzyczasie powstało, które utrudniają efektywną współpracę rząd czy partia z ekspertami, ale no, to wszystko jest do zbudowania. No, tylko dobrze by było to robić szybciej i bardziej rzutko, bo czasy wymagają naprawdę przejścia do już trybu pełnej powagi i już dawno to powinno być zrobione. robione. Jest to dopiero stopniowo robione w ostatnim czasie. I tutaj rozwiązanie tego problemu, czyli bardzo dużego deficytu oparcia polityki partyjnej na ekspertyzie, na poważnej analizie, jak najszybciej to należałoby zmienić. Pan Andy D., również tutaj stały widz, pozdrawiam serdecznie, pyta, jak pan ocenia zachowanie ambasadora Rosji w Polsce? Ambasadora Rosji w Polsce. No, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że kpi sobie z nas. Niestety. Pan Marcin pisze, nic nie widać, nic nie słychać, ale rozumiem, że to chyba jakaś prowokacja, bo były wcześniej jasne sygnały, że widać i słychać. Mam nadzieję, że tak jest. Coś mi tu przeskakuje, przepraszam. Pil podnosi, że żeby zestrzeliwać tego typu obiekty, to w nawiązaniu do tego wątku rosyjskiej rakiety, należy zamknąć niebo dla ruchu cywilnego w pasie przygranicznym. Chcemy tego? No to jest pytanie. No to jest oczywiście koszt, który się wiąże z tym. Natomiast trzeba ważyć koszty na dwóch częściach szali, prawda? Po jednej stronie mamy taki koszt, po drugiej stronie mamy koszt w postaci przeciwnika, który wyciąga wniosek, że może sobie pozwolić na więcej. Uważam, że przynajmniej okazjonalnie, nie za każdym na pewno razem, ale przynajmniej w pewnych sytuacjach należy taki koszt ponosić. Pan Rafał Duda podnosi, że nasze relacje z Ukrainą ulegają ciągłej degradacji. Czy jest szansa na poprawę relacji? Co należałoby zrobić po stronie Polski, aby podjąć się temu zadaniu? Czy warto? No niestety, uważam, że to jest efekt tego, że bardzo naiwnie znowu i idealistycznie podeszliśmy i romantycznie. Wszystkim, którzy mówią idealizm, zawsze mówię, że to idealizm, ja zawsze, czy liberalizm internacjologiczny, ja zawsze mówię, że w Polsce mówienie o idealizmie czy liberalizmie bez romantyzmu jest nieporozumieniem. Romantyzm tak głęboko przeorał polską tożsamość, że wszelkie idealizmy, liberalizmy w podejściu do stosunków międzynarodowych wchodzą w związek ścisły, a może tworzą jedynie przypisy do polskiego romantyzmu politycznego. Więc podeszliśmy romantycznie do tematu Ukrainy. Bardzo romantycznie i frajersko znowu. To znaczy, założyliśmy, że walczymy o wolność naszą i waszą, dajemy co popadnie, byleby tylko tutaj jak najszybciej po prostu jak najbardziej wspomóc. Nie patrzymy na swoje interesy. A potem budzimy się z wielkim kacem. I rząd PiS-u jeszcze obudził się z wielkim kacem, obudził się z Ukraińcami krytykującymi Polskę, z Ukraińcami żądającymi, podającymi Polskę, na przykład pozywającymi Polskę w Światowej Organizacji Handlu za ograniczanie importu zboża i tak dalej. W związku z czym no, zawsze ceną romantycznych złudzeń jest kac, a czasami cena bywa dużo wyższa, tak jak w 1939 roku, w 30, latach 39-45, jak przy innych okazjach bywała dramatyczna, tragiczna i o skutkach na pokolenia, prawda, dramatycznych. W związku z czym, no, ile mogę, staram się promować realizm polityczny w Polsce i realizm podejścia także do Ukrainy. Uważam, że tego realizmu tutaj zabrakło. Dzisiaj, no, sytuacja jest niekorzystna o tyle, że zaszły już pewnych rzeczy nie da się cofnąć, nie da się odzobaczyć, nie da się odkręcić. Mamy konflikt z Ukrainą o żywność, mamy cały szereg innych problemów. Nie zgodziłbym się jednocześnie z tezą, że to jest taka liniowa, nieustanna degradacja. Myślę, że nowy rząd całkiem dobrze rozegrał sprawę i powiedział dużo ciepłych słów, zrobił taki rodzaj nowego otwarcia z Ukrainą, mówiąc bardzo dużo ciepłych słów Ukraińcom, jednocześnie czyniąc gest w postaci nie podnoszenia specjalnego kwestii Wołynia na razie, odkładając na później to i inne drażliwe kwestie ze wspólnej historii, a jednocześnie no, nie czyniąc żadnych istotnych ustępstw w dziedzinie przewoźników czy rolników, w dziedzinach, gdzie mamy rzeczywiste konflikty interesów. Bardzo dobre postawienie sprawy i wydaje mi się, że ton Ukraińców też się zmienił. Oczywiście coraz to wybucha na nowo i takie kwestie jak zbożowa są niezwykle palące i nie ma się co dziwić, że wybuchają emocje wokół tego raz po raz. Natomiast wydaje mi się, że udało się to trochę przyciszyć, trochę utemperować. Na dłuższą metę no, będzie to trudne, no ale też wychodzimy z pewnej bajkowej rzeczywistości, prawda? No niektórzy, wiem też, że niektórzy rzeczywiście w kręgach polskiej władzy uwierzyli w to, że tworzymy już jakiś rodzaj tutaj zwartego bloku, że już to jest jedna drużyna właściwie polsko-ukraińska. Marzyli już niektórzy tutaj jakimś bardzo ścisłym sojuszu, nawet być może wspólnym państwie w przyszłości. Nie było to oparte na niczym poza chciejstwie. No i na pewnej dozie oczywiście takiego bieżącego entuzjazmu związanego z tym, że i wzmożenia, no entuzjazmu, prawda, no wspólnej walki, wspierania Ukrainy w walce, no to są takie specyficzne też emocje, prawda, natury bojowej, bardzo silnie integrujące oczywiście na poziomie psychologicznym, no ale na dłuższą metę interesy dominują, interesy przezwyciężają tego typu rzeczy i to jest lekcja po prostu, którą naucza się studentów na pierwszym roku nauk politycznych, a którą wielu polityków w Polsce wciąż wydaje się, że nie odrobiło. Więc zbudziliśmy się z potężnym kacem. Polskie 5 minut też w tej wojnie już minęło. Nie jesteśmy w stanie już tak mocno stawiać naszych spraw, naszych interesów jak wcześniej. Niemniej no sądzę, że nie ma powodów do aż takiego pesymizmu. Wciąż jesteśmy krajem, który bardzo dużo pomaga Ukrainie. Czynimy kolejne gesty pomocy zresztą. Ukraina to widzi, Ukraina wie, jak bardzo też zależy od wsparcia dla Polski. Natomiast no, nie łudźmy się, że Ukraina wybierze Polskę ponad Niemcy. Nie łudźmy się, że Ukraina będzie preferować Polskę ponad Stany Zjednoczone czy ponad Brukselę. Nic takiego się nie wydarzy i nie było podstaw, żeby na to liczyć. Może w jakiejś równoległej rzeczywistości albo zupełnie innym porządku międzynarodowym za lat ileś tam do przodu, ale jesteśmy tu i teraz. W związku z czym to były mrzonki, to były złudzenia, to były romantyczne, chciejskie wyobrażenia. One powinny upaść i odejść do lamusa tam, gdzie ich miejsce. I powinna je zastąpić realna polityka, która oczywiście nie powinna być realistyczna w słowach. Dobra, realistyczna polityka nie powinna być realistyczna w słowach, tylko jak najbardziej wzniosła, dużo szumnych deklaracji, mówmy o przyjaźni, miłości, mówmy o wspólnej misji cywilizacyjnej obrony przed barbarią ze wschodu, co jest akurat w dużej mierze prawdą i na tym się skupiajmy. Natomiast w kuluarach, po cichu, w małym drukiem róbmy po prostu interesy. No i tutaj mamy sprzeczności interesów z Ukrainą, które są trudne do rozwiązania, natomiast warto je rozwiązywać w sposób nieeskalacyjny. I tak jak to teraz jest robione nie najgorzej. To znaczy z jednej strony Polska chroni się blokując zalew taniego ukraińskiego towaru do Polski, łamie prawo unijne, żeby to robić, a z drugiej stara się porozumiewać z Ukraińcami co do tego, żeby oni się ograniczyli w tym zalewaniu nas, a z drugiej strony z Brukselą, żeby zrewidowała swoje niesolidarne stanowisko. Oczywiście efekty są ograniczone, niesatysfakcjonujące do końca, no ale postępy w każdej z tych sfer można odnotować, więc nie zgodziłbym się z tak pesymistyczną oceną, a zwłaszcza na przyszłość. Natomiast myślę, że głównym wyzwaniem nie będzie to w najbliższym czasie, tylko to, czy Ukraina przetrwa w jednym kawałku tę wojnę. Ale to inna historia. Pytanie z przymrużeniem oka. Co pan sądzi o tytule nowego dzieła J. Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny? Clickbait, generator strachu czy uzasadnione troski obywatela? No ja muszę powiedzieć, że się pogubiłem już, bo sądziłem, że tenże autor twierdzi, że wojna skalowalna, tak zwana, już trwa od dawna. Czyli jesteśmy już w wojnie. Ale teraz, jak rozumiem, jednak nie jesteśmy w wojnie. Chociaż z drugiej strony no, ta narracja zawsze była obarczona tym, że wojna z jednej strony trwała, a z drugiej nadchodziła. Nigdy nie mogłem pojąć tej dialektyki. ale no rozumiem, o co chodzi. No, chodzi o to, że popełniona została prognoza dotycząca wojny amerykańsko-chińskiej. Ta wojna się nie sprawdziła, więc trzeba wymyślać kolejne narracje przykrywające fakt, że się nie sprawdziła. I coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, i coraz więcej danych na to wskazuje, że się nie sprawdzi. Być może autor o tym wie. Więc trzeba wymyślać takie łamańce typu skalowalna światowa, skalowalna wojna. Nie ma oczywiście żadnej skalowalnej wojny. Jest to pojęcie absurdalne z punktu widzenia nauk wojskowych. Każda wojna jest skalowalna, więc mówienie o skalowalnej wojnie światowej jest równie zasadne jak mówienie o maśle maślanym, czy prawda, stołowym stole i tak dalej. Więc rozumiem, że to chodzi o to. No i teraz znowu powrót narracji. Rozumiem, że znowu będzie jakaś wojna, tak? Z jednej strony trwa, z drugiej będzie. Znaczy w koło macie to samo właściwie. No, przestraszyć, że będzie wojna, a następnie zaoferować ukojenie w postaci swojego kontentu. Kupcie książkę, to się uspokoicie. No, prosty mechanizm biznesowy. Tak to oceniam. Pan Mateusz Bom pyta o relacje ze Skandynawami. Wiem, że wielkie nadzieje się z nimi wiążą, zwłaszcza po wejściu do NATO, ale to nie oznacza, że teraz Szwedzi poświęcą swoje interesy w imię Bałtów, czy nagle wyślą wojsko w razie zagrożenia. Raczej będzie tak, że w razie kryzysu nagle każdy dokładnie będzie czytał artykuł 5. Aha, czyli pytanie. Tak, mam problem ze znalezieniem pytania. Pytanie, jak rozumiemy, brzmi. Czy nadzieje nie są zbyt wyśrubowane tutaj, tak? I czy rzeczywiście Szwedzi będą, czy Finowie będą tutaj ryzykować skórę dla nas, czy dla Bałtów, tak? No, to jest oczywiście zawsze pytanie, czy sojusznicy wywiążą się ze zobowiązań sojuszniczych. Zawsze to pytanie jest i nie ma pewnych sojuszy, prawda? W określonych sytuacjach można oczywiście stwierdzić, że ci czy tamci pójdą się bić na pewno, natomiast do ostatniej chwili takie rzeczy mogą się zmienić. Więc to jest w ogóle pytanie o NATO, to jest pytanie o poziom rzeczywistej solidarności w obrębie NATO, to jest pytanie także o poziom efektywności decyzyjnej w obrębie NATO, no ale również pytanie troszkę na boku, tak? Czyli można sobie na przykład wyobrazić sytuację, że w sytuacji agresji na któryś z państw frontowych NATO część członków sojuszu nie podejmuje działania, prawda? Albo blokuje działania Rady Sojuszu w tej sprawie, blokuje decyzję Rady Sojuszu w tej sprawie i samemu nie chcąc się wikłać w konflikt. Ale jednocześnie inni, czując się bardzo silnie pośrednio zagrożeni poprzez fakt takiej agresji, uważają za stosowne wywiązać się nawet bez uruchamiania formalnej procedury natowskiej w sytuacji jej zablokowania. No i o czymś takim może, z czymś takim moglibyśmy mieć do czynienia hipotetycznie właśnie w przypadku, o którym Pan mówi, czyli powiedzmy ataku na państwa bałtyckie i pytania, czy Szwedzi, Finowie poszliby walczyć za nie. No, to zależy od wielu, mnóstwa rzeczy i nie sposób udzielić generalnej odpowiedzi, ale uważam, że percepcja bezpieczeństwa Skandynawów jest stosunkowo bardzo zbliżona do naszej czy bałtyckiej. O wiele bardziej niż niemiecka czy francuska, także bardziej niż amerykańska. W związku z czym motywacja po temu będzie większa, także dlatego, że ewentualne zajęcie na przykład państw bałtyckich przez Rosję, czy też mniejsza szkoda dla bezpieczeństwa państw bałtyckich spowodowana przez Kreml, na przykład polegająca na ośmieszeniu ich zdolności do samoobrony, czy też ośmieszeniu ich zdolności do kontroli własnej przestrzeni powietrznej. No, jest niebezpieczeństwem dla nich, ponieważ jeżeli Rosjanie wchodzą dosłownie lub w przenośni, a w przenośni to znaczy właśnie poprzez, wchodzą na przykład właśnie poprzez zmniejszenie takie poziomu bezpieczeństwa. Wchodzą do krajów bałtyckich, no to zbliżają się do państw skandynawskich. To jest proste, prawda? W związku z czym głębia strategiczna Skandynawów maleje, ich bufory słabną lub zostają utracone, więc motywacja do tego, żeby zadziałać, żeby zrobić coś konkretnego, jest dużo wyższa. Natomiast przesądzić, czy w każdej sytuacji agresji oni to zrobią, nie sposób. Przesądzić, że w każdej sytuacji agresji stricte konwencjonalnej, kinetycznej, wyślą swoje wojska, nie sposób. Ale oceniałbym, że szanse na to są dużo wyższe niż w przypadku Niemców, Francuzów i całego szeregu krajów dalej na zachód. I potencjał tutaj współpracy jest bardzo duży. Tylko powinniśmy tę współpracę rozwijać i też obudować ją jak najlepiej. To jest też jedna z tez mojej książki. Znajdziecie w Nowym Porządku Globalnym taki rozdział Powrót aliantów. To znaczy to, że w systemie wielobiegunowym, z którym mamy już obecnie do czynienia, czterobiegunowym dokładnie, sojusze mają większe znaczenie niż w czasach jednobiegunowości czy nawet dwubiegunowości. Sojusze mają dużo większe znaczenie z szeregu powodów, których nie będę tu teraz omawiał. A jeżeli sojusze mają znaczenie większe, to także cała atmosfera, obudowa instytucjonalna, poziom zażyłości elit, tak? Poziom zaufania między tymi elitami politycznymi, wojskowymi, ale także eksperckimi. W związku z tym zależny przecież też od intensywności wymiany, od liczby wspólnych projektów. To wszystko ma znaczenie. Więc warto tę współpracę rozwijać jak najintensywniej. Mówiłem szereg razy o tym, nie chcę się już powtarzać, o kwestiach segmentacji bezpieczeństwa, ryzyka z tym związanego, o tym, żeby stworzyć zintegrowany system twierdz środkowo-północnych, nawiązuje do tak zwanej twierdzy północ skandynawskiej, ich zintegrowanego po prostu podejścia do bezpieczeństwa. Wiele rzeczy tu jest do zrobienia, piękna synergia do wyzyskania, natomiast nie wolno tego zostawić samemu sobie. To musi być aktywna robota polityczna, ale no, widać tutaj też pozytywne sygnały. Jeszcze za wcześnie oczywiście, żeby chwalić dzień przed zachodem słońca, to dopiero pierwsze koty za płoty, ale jedna z pierwszych rzeczy, które zrobił nowy rząd w polityce zagranicznej, to było zwrócenie uwagi na Skandynawię. I także nawiązanie konkretnych relacji, podjęcie wizyt w jedną, w drugą stronę. Niewiele konkretów jeszcze tutaj jest, no ale mam nadzieję, że z czasem się pojawią. Także sygnały pierwsze bardzo dobre, tylko trzeba to teraz wypełnić treścią i nie wolno tematu zostawić na poziomie PR-owsko-medialnym, tylko to musi być konkretna polityczna, instytucjonalna robota robiona na długie lata. No i wtedy nasze interesy będą znacznie lepiej chronione. Tym pozytywnym akcentem na dzisiaj pozwolę sobie zakończyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za bardzo dobre, wnikliwe pytania. Jakiejś mocnej krytyki dzisiaj tym razem nie było. Poprzednio było trochę gorąco pod tym względem. Może pojawią się znowu w przyszłości. Dziękuję Państwu, pozdrawiam serdecznie. Widzimy się za tydzień o 19:00. W międzyczasie pomówmy realnie we wtorek o 17:00, patrząc realnie w środę, o ile nic gwałtownego, żaden gwałtowny zwrot akcji się nie wydarzy. To zawsze jest jednak możliwe w naszej dynamicznej rzeczywistości systemu czterobiegunowego i w ogóle w rzeczywistości medialnej. Codziennie także zapraszam na łamy Nowej Konfederacji i przypominam, że wsparcie Państwa jest niezwykle ważne. Także jeżeli uważacie ten materiał za wartościowy, inne materiały Nowej Konfederacji za wartościowe, rozważcie wsparcie darowizną, najlepiej stałym zleceniem przelewu. Pod spodem znajdziecie linki, czy to Patronite, czy inne formy. Jest to niezwykle ważne. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do zobaczenia.